Naszym gościem po raz pierwszy na antenie Radia SBS jest nowy ambasador Polski w Australii, pan Michał Kołodziejski. Witam pana serdecznie, panie ambasadorze, w pierwszym dniu nowego roku i życzę, aby był to rok pomyślny i udany.
Dziękuję bardzo za zaproszenie do tego wywiadu. Witam panią redaktor, witam szanownych państwa, drogich słuchaczy. Przede wszystkim chciałbym pozdrowić wszystkich państwa, przedstawicieli Polonii, niezależnie od tego, czy przebywają państwo w Australii tak krótko jak ja, czy się tutaj urodzili. To, że tak liczna grupa osób z polskimi korzeniami mieszka tak daleko od ojczyzny, w kraju, w którym przyszło mi pełnić swoją misję dyplomatyczną, jest ważnym elementem mojej pracy. I mam nadzieję, że łącząc moje pomysły z państwa doświadczeniami, kontaktami, będziemy mogli sporo osiągnąć dla rozwoju stosunków polsko-australijskich. Bardzo dziękuję również za wszystkie wyrazy sympatii, listy, kartki, maile, życzenia, gratulacje, które otrzymałem w ostatnich dniach z okazji objęcia tego stanowiska. Starałem się na nie odpowiadać, na jak największą ich liczbę, ale muszę przyznać, że się po prostu nie udało na wszystkie. Nadrabiam więc teraz i korzystając z okazji i uprzejmości pani redaktor, chciałbym całej Polonii Australijskiej złożyć najserdeczniejsze życzenia noworoczne. Życzę państwu dużo zdrowia, pomyślności, także dumy z bycia Polakiem w tym pięknym, ale jakże odległym kraju, jakim jest Australia. Mam nadzieję, tego życzę nam wszystkim, że znajdziemy w nowym roku liczne okazje, siłę, by pokonywać te przeszkody geograficzne, strefy czasowe, kulturowe, by jak najaktywniej współpracować z naszą ojczyzną. Właśnie tu, na antypodach. Głęboko wierzę, że nadchodzący rok z wielu powodów, o których zapewne zaraz panią redaktor porozmawiamy, może być pod tym względem szczególnie udany i szczególnie ważny. Także jeszcze raz dziękuję za ciepłe powitanie i szczęśliwego nowego roku.
Dziękuję bardzo, panie ambasadorze. Rozpoczął pan urzędowanie pod koniec listopada. Każdy, kto odwiedził pana Twitter, wie, że zaczęło się bardzo intensywnie. Oficjalna wizyta polskiej delegacji w Australii, spotkanie z konsulem honorowym Tasmanii, spotkanie z ministrem środowiska Papui Nowej Gwinei, koniec roku w polskich szkołach, w których pan uczestniczył. To tylko kilka. Czy tak właśnie wygląda życie ambasadora od spotkania do spotkania?
To prawda, te pierwsze dni były szczególnie intensywne z wielu powodów. Po pierwsze, mieliśmy bardzo ważną wizytę z Polski. Szef gabinetu prezydenta, minister Krzysztof Szczerski, odwiedził Australię. Była to od dosyć dawna przygotowywana i wizyta, o którą zabiegałem osobiście jeszcze jako dyrektor Departamentu Azji. Zależało mi na niej szczególnie, dlatego że jest to pewien etap przygotowań do wizyty głowy państwa, którą staramy się od pewnego czasu z australijskimi kolegami zorganizować. Nie jest to łatwe ze względu na odległość geograficzną i terminy i czas, który nasza głowa państwa musi poświęcić na taką wizytę, ale ta wizyta ministra Szczerskiego była pod tym względem bardzo ważna. Jeśli chodzi o inne spotkania, no to też ze względu na to, że właśnie zaczynają się wakacje w Australii, starają się jak najwięcej zrobić przed okresem, który będzie spokojniejszy. Zawsze, gdy się przyjeżdża, zaczyna jakieś nowe wyzwania, energii jest bardzo dużo i starałem się ją jak najlepiej wykorzystać. Natomiast prawdę mówiąc, ja wiem lepiej, jak wygląda dynamika pracy w Warszawie. Canberra jest miastem relatywnie małym. Czy będzie tutaj możliwość nadania tak dużej dynamiki, do jakiej jestem przyzwyczajony? Mam nadzieję, że tak.
Wizyta prezydenta ma nastąpić w 2018 roku, mówił przed chwilą pan o niej. Czy będzie to wizyta czysto kurtuazyjna, czy są jakieś wytyczone cele do spełnienia?
Ta wizyta będzie miała kilka elementów. Przede wszystkim wydaje mi się zupełnie niezrozumiałe, że od czasu nawiązania stosunków dyplomatycznych z Australią nigdy wizyta prezydenta w Australii nie miała charakteru oficjalnego. Więc to jest moim zdaniem bardzo ważny gest zarówno polityczny w stosunkach dwustronnych, jak i w stosunku do niemal 200-tysięcznej Polonii, która zamieszkuje Australię, że głowa polskiego państwa odwiedza ten kraj.
Oczywiście. Bo przypomnijmy, że był tutaj prezydent Aleksander Kwaśniewski, ale to z okazji olimpiady w Sydney. a później nieco był były prezydent Lech Wałęsa. Ale to rzeczywiście nie była oficjalna wizyta.
To właśnie, to jest zasadnicza różnica, prawda? Czy te rozmowy mają charakter oficjalny, czy jest pełna kurtuazyjne przyjęcie, wszystkie elementy, które świadczą o wadze stosunków dwustronnych, czy są rozmowy na najwyższym szczeblu, konkretne rozmowy również o sprawach gospodarczych, o sprawach geostrategicznych. Tego potrzebujemy dla lepszego zrozumienia obu krajów, tego potrzebujemy, żeby pokazać obu krajom, obu rządom, że mimo tej wielkiej odległości geograficznej bardzo dużo nas z Australią łączy.
Na Twitterze zamieścił pan podpis pod zdjęciem spotkania polskiej oficjalnej delegacji z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Zagranicznych taką informację. Myślimy tak samo w sprawach strategicznych. Czy tylko w sprawach strategicznych Polska i Australia myślą tak samo?
Australia z mojego punktu widzenia, z punktu widzenia osoby, która zajmowała się regionem Indo-Pacyfiku, czyli tym regionem, który Australia definiuje jako najważniejszy dla swoich interesów. Z punktu widzenia polskiego dyplomaty patrzącego na ten region, Australia jest wyjątkowa, unikalna. Właśnie ze względu na jedność naszych wartości, na bardzo podobne spojrzenie na sprawy międzynarodowe, na bliskość gospodarczą albo przynajmniej perspektywy rozwoju tej współpracy, bo mam wrażenie, że mimo że Australia jest drugim największym odbiorcą polskiego eksportu w tym regionie, o czym mało osób wie.
A pierwszym?
A pierwszym są oczywiście Chiny. Tyle tylko, że z Chinami mamy 20-kilkumiliardowy deficyt w handlu, bo Chiny 12-krotnie więcej eksportują do Polski niż z niej importują. Podczas gdy Australia importuje z Polski więcej niż eksportuje, czyli mamy nadwyżkę handlową, a to tak naprawdę przecież o wartość polskiego eksportu chodzi z punktu widzenia naszych interesów gospodarczych. I tutaj Australia jest bardzo ważnym naszym partnerem, również dlatego, że eksportujemy tutaj towary wysoko przetworzone, a importujemy głównie surowce, czyli znów dosyć ciekawa struktura handlu jak na te dwa tak kraje rozwinięte. Także pod tym względem, wracając do pani pytania, Australia rzeczywiście podziela w bardzo wielu punktach nasze spojrzenie na sprawy międzynarodowe, na to, jaka jest rola Stanów Zjednoczonych w tym regionie. Mamy bardzo podobne sojusze, zarówno Stany Zjednoczone, jak i Wielka Brytania to strategiczne sojusze dla Australii, to również strategiczni sojusznicy dla Polski. W kontekście na przykład Brexitu rozmowy polsko-australijskie i nawiązywanie bliskich kontaktów nabiorą zupełnie nowego znaczenia. Czyli pod względem politycznym rzeczywiście mamy jedność poglądów. Pod względem gospodarczym również dużo nas łączy. Kulturalne kontakty są silne również ze względu na właśnie tak dużą obecność Polonii. I tutaj znów patrząc na cały region, no, w Australii jest około 190 tysięcy Polonii lub Polaków. Natomiast w drugim, kolejnym kraju pod względem liczebności jest około 5 tysięcy, to jest Nowa Zelandia, a w całej reszcie Chiny, Japonia, Singapur, dosłownie po kilkaset osób. To bardzo wyróżnia Australię.
Wiemy, że przed objęciem funkcji ambasadora Polski w Australii był pan dyrektorem Departamentu Azji i Pacyfiku w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, czyli bezpośrednim zwierzchnikiem ambasadora w Australii. Jako dyrektor departamentu wyznaczał pan cele i oceniał ich wykonanie. A teraz jest pan po drugiej stronie. To pan dostaje zadania do wykonania. Czy z perspektywy Warszawy widzi się więcej czy mniej niż z perspektywy Canberry?
Tak, to rzeczywiście ciekawa zmiana miejsc. Jest to na tym ciekawsza, że mój poprzednik, ambasador Milewski, który był na stanowisku ambasadora Australii, właśnie moim podwładnym, teraz jest moim przełożonym. On zajął moje stanowisko w Warszawie, ja zająłem jego stanowisko w Canberrze i przyznam, że jest to sytuacja bardzo komfortowa dla mnie. Nie tylko dlatego, że bardzo wysoko cenię pana ambasadora Milewskiego, ale również dlatego, że po prostu osoba, która kieruje Departamentem Azji i Pacyfiku w tej chwili ma ogromną wiedzę na temat kraju, w którym mi przyszło pełnić misję i to jest duże ułatwienie. Nie trzeba podstawowych rzeczy tłumaczyć, nie trzeba dyrektorowi przyciągać uwagi do kwestii, które z perspektywy Warszawy mogą się wydawać mniej ważne. I tu wracając do pani pytania, oczywiście Warszawa widzi szerszy obraz, ale mniej szczegółowy, czyli uwagę centrali, uwagę MSZ-u zaprzątają w regionie chyba niestety te wydarzenia, które wiążą się z jakąś albo z problemami, albo z trudnościami negocjacyjnymi, albo z medialnymi jakimiś wydarzeniami zaprzątającymi uwagę społeczności międzynarodowej. Myślę tu na przykład o próbach atomowych Korei Północnej, czy roli Chin w regionie. I tego typu wielkie tematy czasem przysłaniają konstruktywną agendę, która tak dobrze działa na rzecz stosunków dwustronnych w takich krajach jak Australia. Tutaj nie mamy problemów, więc uwaga centrali czasem jest nieco mniejsza, ale na szczęście wszystkie informacje do nas, jeszcze myślę, kategoria dyrektora, spływają. Jesteśmy z nimi na bieżąco i dlatego ta zamiana miejsc, myślę, że będzie bardzo dobra i dla placówki, i dla centrali, która zacznie szczególnie dostrzegać te elementy współpracy, które możemy wykorzystać.
Wcześniej pracował pan w ambasadzie polskiej w Singapurze. To miasto jest synonimem niezwykłego sukcesu. Spędził pan tam kilka lat. Chciałabym znać pana zdanie, co sprawiło, że maleńki Singapur jest jednym z najbogatszych krajów świata, najbardziej wykształconych i najczystszych. To, że jest czysty, to każdy wie, ktokolwiek leci z Australii do Polski i zatrzymuje się w Singapurze. Jakie to były czynniki, które sprawiły taki wielki sukces? Co doprowadziło do tego, pana zdaniem?
To bardzo ciekawe pytanie. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie rzeczywiście zrobić listę takich czynników, które mogłyby być wykorzystane również na innym gruncie, bo Singapur jest krajem po prostu bardzo małym. To jest państwo miasto. Wiele elementów, które udało się tam z sukcesem rządowi wdrożyć, po prostu w innych krajach nie miałyby zastosowania. Ale faktem jest, że jestem pod dużym wrażeniem rozwoju gospodarczego Singapuru i drogi, jaką ten kraj pokonał przez ostatnie kilkadziesiąt lat, to jest o tyle ciekawe, że Singapur zaczynał z bardzo niskiego poziomu rozwoju gospodarczego. On po podziale i w odrębnieniu się od Malezji był znacznie biedniejszy od tego kraju. Nie miał żadnych surowców naturalnych i de facto tylko pomysłem, polityką rządu i pracą ludzi, przy ogromnym udziale oczywiście portu, który był kluczem do sukcesu tego kraju przez wiele pierwszych lat, zdołał zbudować kraj, który pod wieloma względami może być rzeczywiście przykładem sukcesu. Ale nie we wszystkich kwestiach. Tu musimy sobie oczywiście zdawać sprawę, że gospodarczy sukces okupiony został w tym kraju też wieloma ograniczeniami. Ale patrząc na ten kraj, rzeczywiście jest wiele rzeczy, których moglibyśmy się uczyć, które są wzorem dla wielu krajów, tylko nie zawsze, jeszcze raz to powtarzam, tak łatwo je przeszczepiać na inny grunt.
No właśnie, ja chciałam zapytać o te wartości. Wartości w kulturze Azji, a studiował pan japonistykę, mieszkał pan w Singapurze. Jakie są wartości w kulturze Azji, które chciałby pan przenieść, przeszczepić do Polski?
Przyznam, że wartości azjatyckie dobrze czasem wpisują się w rozwój tamtych krajów, ale tak myślę nad pani pytaniem i zastanawiam się, czy szacunek dla rodziny. To jest coś, co jest bardzo ważne i jestem pod tego dużym wrażeniem. Grupowość. Grupowość nie zawsze myślenie w kategoriach indywidualnych jest tym, czego byśmy oczekiwali. To jest cienka granica między tym indywidualizmem a egoizmem. Tutaj na gruncie azjatyckim patrzy się na to nieco inaczej, ale z drugiej strony też czasem się zastanawiam, czy nie traci się z radaru tej jednostki, która jest jednak również bardzo ważna. Dlatego ja myślę tak, ja jestem rzeczywiście specjalistą od Azji, spędziłem tam dużo czasu, na uniwersytecie również spędziłem sporo czasu studiując o Azji, ale nie miałbym, gdyby ktoś mi powiedział przeszczep jedną wartość do Polski, bałbym się tego robić. Bałbym się tego robić, bo wartości, system wartości to pewnego rodzaju ekosystem. To jest trochę tak, jakbyśmy chcieli tego przysłowiowego królika przywieźć do Australii. On mógłby zburzyć cały porządek, który tutaj panuje, rozplenić się i wbrew pozorom efekt byłby chyba odmienny od oczekiwanego. Dlatego nie myślę o tym, że można by te wartości wyjąć z ich naturalnego azjatyckiego środowiska i starać się zaimplementować pojedynczo w Polsce.
Dwa słowa może na koniec naszej rozmowy dzisiejszej, noworocznej, o panu prywatnie. Ma pan rodzinę, żonę, dwie córki. Czy rodzina przyjechała razem z panem do Australii i jaki jest przepis generalnie na dobre funkcjonowanie rodziny, która co kilka lat mieszka w innym kraju?
To rzeczywiście ważny element naszej pracy dyplomatycznej, że raz na pewien czas w idealnym świecie byłoby to po 2 latach pobytu w Polsce, spędzamy 4 lata za granicą. To dla rodziny jest ciężkie i wiąże się z wieloma wyrzeczeniami. Tutaj chciałbym bardzo mojej rodzinie podziękować za wyrozumiałość i za wspieranie nas w tych przeprowadzkach. Przyznam szczerze, że każdy ma inną chyba metodę na to, jak przyzwyczaić się do tego trybu życia.
Jaką mają państwo?
My jesteśmy po prostu bardzo otwarci na kraje pozaeuropejskie. Ja myślę, że mi i mojej rodzinie, ponieważ moja żona też jest japonistką, też studiowała w Japonii, interesowała się tym regionem, nam jest nieco łatwiej zaakceptować to, że jesteśmy tak daleko od kraju i przetrwać ten okres. To, że przyjeżdżamy tutaj wspólnie, jest też bardzo ważne, bo mamy wsparcie od samych siebie i to jest również bardzo ważny element. Trudno chyba powiedzieć, dać jakąś receptę. My jesteśmy zadowoleni z tego, że mamy szansę odkrywać nowe kultury, poznawać nowych ludzi. Tak naprawdę w Polsce żyje się bardzo dobrze. Polska rozwinęła się. Mamy w Polsce wszystko dostępne, co możemy mieć w innych krajach. Pod wieloma względami naprawdę żyje się dużo lepiej niż w innych krajach, czego dowodem jest choćby to, jak Polska popularna jest wśród korpusu służby zagranicznej. Wielu dyplomatów, którzy przyjeżdżają do Europy, wolą przyjechać do Polski niż na przykład do Francji, Niemiec czy Hiszpanii, bo jest ona tańsza, często jest bezpieczniejsza. I są tam bardzo mili ludzie. Dlatego ta decyzja o wyjeździe jest dosyć trudna, ale trzeba mieć w środku chyba po prostu taką chęć poznawania świata i chęć zrobienia czegoś dla Polski za granicą. Dyplomata nie może siedzieć w Warszawie, to jest wtedy, nie wykorzystuje wtedy swojego potencjału. Tak naprawdę prawdziwa praca dyplomaty jest za granicą. Więc to jest poniekąd właśnie ciekawość świata, poniekąd poczucie misji, ta mieszanka, która każe nam wyjeżdżać, a dla rodziny jest to oczywiście również pewnego rodzaju przygoda. okupiona niestety koniecznością zerwania dla dzieci na przykład stosunku ze swoimi przyjaciółmi, dla żony zrezygnowania z ciekawej, dobrze płatnej pracy. No ale podjęliśmy to wyzwanie, jesteśmy z tego zadowoleni i dumni.
Dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Życzę udanych i szczęśliwych lat w Kanperze.
Dziękuję serdecznie. Wszystkich Państwa serdecznie pozdrawiam.